witajcie bardzo serdecznie. Na samym początku chciałbym przekazać pozdrowienia z Gdańska, z kościoła w Gdańsku. Jednocześnie zapewniam Was również o regularnej, o stałej modlitwie o Wasz kościół. Również dzięki włączeniu nas przez Waszego moderatora do listy internetowej, także jesteśmy na bieżąco również z tym, co u was się dzieje. I Ola, z tego co wiem, jest również na liście kobiet Waszego kościoła, także dziękujemy za te wszystkie dowody wsparcia, sympatii. I dzisiejsze kazanie będzie oparte na psalmie, psalmie 5. Jeżeli mamy Biblię, możemy otworzyć. Psalm 5. Jeżeli nie mamy, to posłuchajcie. Psalm 5. Przewodnikowi chóru z grą na fletach, psalm Dawidowy. Usłysz, Panie, słowa moje, przejmij się westchnieniem moim, zważ na głos błagania mego. Królu mój i Boże mój, bo modlę się do Ciebie. Panie, od rana racz słuchać głosu mojego, rano przedkładam Ci ofiarę i wyczekuję. Albowiem Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości. Zły nie może z Tobą przebywać, nie ostoją się chełpliwi przed oczyma Twymi, nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Zgubisz kłamców, zbrodniarzami, obłudnikami brzydzi się Pan. Lecz ja, dzięki obfitości łaski Twojej, wejdę do domu Twego. Skłonię się ku świętemu przybytkowi Twemu w bojaźni przed Tobą. Panie, prowadź mnie według sprawiedliwości swojej, ze względu na wrogów moich wyrównaj przede mną drogę Twoją. Nie ma bowiem w ustach ich szczerości, wnętrze ich to zguba, otwartym grobem jest gardło ich, językiem swym sklebiają. Ukaż ich, Boże, niech padną przez własne knowania z powodu licznych przestępstw, odtrąć ich, gdyż zbuntowali się przeciwko Tobie. Lecz rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają, będą się głośno weselić na wieki. Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię Twoje, będą się radować z Tobą. Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego, osłaniasz go życzliwością, jakby tarczą. Pomódlmy się. Wszechmogący Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że powołałeś nas do swojego królestwa, do swojej rodziny. Dziękujemy Ci za Twoją mądrość, którą nam objawiłeś, którą nam przekazujesz. I prosimy Cię, Panie Boże, byśmy rozumieli Twoje słowo. Dziękujemy Ci za psalm 5, dziękujemy Ci za każdy rozdział, każdy werset Twojego słowa. I prosimy Cię, Panie Boże, byś błogosławił teraz ten czas, kiedy jesteśmy zgromadzeni wokół Twojego słowa, wokół Twojej mądrości. I prosimy Cię, Panie, byśmy byli nie tylko słuchaczami, ale również wykonawcami Twojego słowa. Modlimy się o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Dla wielu chrześcijan psalm 5, który czytaliśmy przed chwilą, jest trudny. Już na samym początku warto zwrócić na to uwagę. Jest trudny do modlitwy słowami tego psalmu. Głównie ze względu na wersety, w których psalmista wypowiada się na temat swoich wrogów. Nie? Czasami myślimy w taki sposób, jakże moglibyśmy modlić się takimi słowami jak nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość, albo ukaż ich Boże, niech padną przez własne knowania. Nie? Trudne słowa wydawałoby się, ale zanim jednak szczegółowo przyjrzymy się im, taki krótki rzut oka na schemat całego tego psalmu. Psalmista rozpoczyna od modlitwy o ocalenie, o wyzwolenie spod ciemiężycieli. Nie? Czyli Dawid, zobaczcie, przedkłada Bogu swoją niedolę i jednocześnie modli się o klęskę dla swoich prześladowców. Drugi werset. Usłysz, Panie, słowa moje, przejmij się westchnieniem moim. Nie? Jest w wielkim zmartwieniu, jest w wielkim utrapieniu i pośród tego utrapienia, zobaczcie, że nie ucieka gdzieś w zacisze swojego pokoju, jakoś nie bunkruje się w swoich rozmyślaniach, ale przychodzi ze swoim westchnieniem, ze swoim zmartwieniem do Boga. Czyli Dawid, przedstawiając Bogu swoje zmartwienie, rozpoznaje jednocześnie, kim On jest, kim jest Bóg. Rozpoznaje, można powiedzieć, boskość Boga. Nie? Trzeci, czwarty werset. Zważ na głos błagania mego, Królu mój i Boże mój, bo modlę się do Ciebie. Panią od rana racz słuchać głosu mojego. Rano przedkładam Ci ofiarę i wyczekuję. Czyli w swojej niedoli nie pozwala sobie na zapomnienie o tym, kim jest Bóg i jaki On jest. I nam czasami wydaje się, że zdarza nam się zapominać o tych rzeczach. Niekiedy wolimy odsuwać się od Boga, odsuwać się od ludu Bożego, szczególnie w kontekście czy w obliczu cierpienia, jakiegoś kryzysu, problemów. Nie? Czasami albo uciekamy, albo lubimy jakoś wykrzywiać w myśleniu naturę Boga, Jego atrybuty. Ale Dawid przedkłada Bogu swoją modlitwę jako ofiarę i oczekuje odpowiedzi. Nie? Czyli rozumie, czym jest też Boża świętość. Ty nie jesteś Bogiem, 5 werset. Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości. Zły nie może z Tobą przebywać. Zwróćcie uwagę, jak podkreślona jest ta Boża świętość. I następnie mamy właśnie te trudne, wydawałoby się dziwne wersety, 6-7. Nie ostoją się chełpliwi przed oczyma Twymi. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Zgubisz kłamców, zbrodniarzami i obłudnikami. Brzydzi się Pan. Czyli psalmista wyraża Boży stosunek do ludzi, którzy czynią nieprawość. Jest, wydaje się, o wiele mniej pobłażliwy, niż ma to miejsce w naszym przypadku. Nie, że często bywa tak, że nie patrzymy na grzech, na nieprawość Bożymi oczami. I za chwilę jeszcze przyjrzymy się temu bliżej. W dalszej części Dawid pisze o sobie, w kontraście wobec tych osób, które opisuje wcześniej. 8-9 werset. Lecz ja dzięki obfitości łaski Twojej wejdę do domu Twego, skłonię się ku świętemu przybytkowi Twemu w bojaźni przed Tobą. Panie, prowadź mnie według sprawiedliwości swojej ze względu na wrogów moich. Nie, czyli okazuje bojaźń wobec Boga, skłania się ku przybytkowi Bożemu, prosi o Bożą opiekę, o Boże prowadzenie ze względu na jego wrogów. I opisuje ich słowami, które potem apostoł Paweł czytuje w liście do Rzymian w 3 rozdziale. Tutaj Dawid pisze o tym w 10 wersecie. Nie ma bowiem w ustach ich szczerości, wnętrze ich to zguba, otwartym grobem jest gardło ich, językiem swym schlebiają. I następnie Dawid modli się właśnie o sąd Boży nad wrogami. 11 werset. Ukaż ich Boże, niech padną przez własne knowania, z powodu licznych przestępstw odtrąć ich, gdyż zbuntowali się przeciwko Tobie. Psalm jednak kończy się, można powiedzieć, optymistycznie. Jest happy end na samym końcu. W świecie, w którym toczy się nieustanna walka, czy duchowa walka, można powiedzieć, ci, którzy ufają Bogu, będą się radować. Bóg jest ich obrońcą. Bóg będzie ich osłaniał. Bóg będzie błogosławił sprawiedliwego. 12-13 werset. Lecz raz radują się wszyscy, którzy Tobie ufają, będą się głośno weselić na wieki. Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię Twoje, będą się radować Tobą. Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego, osłaniasz go życzliwością, jakby tarczą. To jest, można powiedzieć, taki bardzo ogólny zarys tego psalmu. Zobaczcie, że kontekstem słów psalmisty jest duchowa wojna z ludźmi niegodziwymi, którzy bluźnią Bogu. Nie, my czasami, kiedy czytamy wojnę Izraela, myślimy o nich jedynie w kontekście jakimś takim militarnym, nie? Może pomijamy właśnie ten aspekt, że przede wszystkim były to duchowe wojny, które jednocześnie również są obrazem wojny, którą my toczymy. Nie? Tak jak mówi Paweł w liście do Efezjan w 6 rozdziale. Wróćmy teraz do tych trudnych słów Dawida, kiedy modli się on o klęskę i modli się o sąd nad niegodziwymi ludźmi. Jeszcze raz, 6-7 werset. Nie ostoją się chełpliwi przed oczyma Twymi. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Zgubisz kłamców. Zbrodniarzami, obłudnikami brzydzi się Pan. Potem w 10 czytamy, że nie ma bowiem w ustach ich szczerości. Wnętrze ich to zguba. Otwartym grobem jest gardło ich. Językiem swym sklebiają. I Dawid mówi się, ukaż ich Boże. Ukaż ich Boże. Niech padną przez własne knowania z powodu licznych przestępstw. Odkrąć ich. Gdyż zbuntowali się przeciwko Tobie. Czasami chcąc zrozumieć takie słowa jak te, robimy któryś z dwóch wybiegów. Myślę, że błędnych. Czasami próbując tłumaczyć te wersety, mówimy, że uważamy te wersety jako wyraz jakichś nieopanowanych, rozchwianych emocji Dawida, który w obliczu opresji jakiegoś zagrożenia, po prostu przynosi przed oblicze Boże swoje zmartwienia, swoje troski, swoje uczucia. I niektórzy mówią, w takim razie te wersety, gdzie Dawid modli się o klęskę, o sąd Boży nad wrogami, są wyrazem po prostu szczerych uczuć. Uczą nas tego, żebyśmy w szczerości przechodzili przez Boże oblicze. Nawet jeżeli nie do końca nasze intencje są czyste, nawet jeżeli nasze modlitwy nie są poprawne teologicznie, to najważniejsze na podstawie tego psalmu jest to, żebyśmy przychodzili do Boga po prostu w szczerości, przynosząc nasze emocje, nasze uczucia, dlatego że Bóg ma upodobanie w naszej prawdomówności, naszej szczerości. Dlatego, mówi się, te prośby są tylko i wyłącznie wyrazem stanu ducha Dawida, nie zaś przykładowymi modlitwami dla nas dzisiaj w Kościele. I oczywiście słabość tej interpretacji polega na tym, że zapomina ona, że słowa psalmu są słowami natchnionymi. Psalm 5 jest Słowem Bożym. Nie pamiętamy o tym, co na przykład Chrystus powiedział o psalmach. Wielokrotnie mówił, że Dawid czy Duch Święty słowami Dawida, a powiedział i następnie cytuje psalmy. Albo mówi, że Dawid w natchnieniu powiedział to i to i tamto. Dawid modli się więc w Duchu Świętym. Także nie są to, zobaczcie, wyłącznie jakieś rozmyślania, jakieś medytacje Dawida, wobec których Bóg nie ma upodobania, albo które mówią nieprawdę o Bogu. Nie, zobaczmy, że psalmy to natchniony śpiewnik dla Kościoła. To słowa modlitwy dla nas. Także w jakimś sensie można powiedzieć, że psalmy są tymi modlitwami właśnie wzorcowymi i powinniśmy uczyć się modlić ich słowami. I psalm 5 nie wyłamuje się z tej zasady. Druga błędna, myślę, również próba wyjaśnienia słów psalmisty to stwierdzenie, że owszem, Bóg nienawidzi grzechu, dlatego tak jednoznacznie wypowiada się przeciwko grzechowi w tym psalmie, ale kocha ludzi, którzy ten grzech popełniają. No czasami w różnych ewangelicznych środowiskach, chociaż nie tylko, w taki sposób zapewnia się różnych grzeszników, którzy popełniają różnorakie niegodziwości i rozdziela się tutaj, nie? Że grzech od człowieka, który go popełnia. Bóg piętnuje to tak naprawdę grzech, ale nie grzesznika, który go popełnia. I znów słabość polega na tym, że zobaczcie, Dawid bardzo wyraźnie mówi tutaj o ludziach, którzy popełniają niegodziwość. 6-7 werset. Nie ostają się chełpliwi przed oczyma Twymi. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Czyli zobaczcie, że modli się, co ciekawe, o sąd Boży właśnie nad tymi ludźmi, a nie nad ich grzechami. Jeżeli w jakimkolwiek sensie chcielibyśmy mówić o oddzieleniu grzechu od człowieka, to myślę, że możemy o tym mówić jedynie w kontekście krzyża. Jeśli Chrystus utożsamił się z naszym grzechem, wziął go na siebie, chociaż nie był winny popełnienia naszych grzechów. Poza Chrystusem Pismo Święte raczej nie oddziela grzechu od grzesznika. To nie jest tak, że do piekła Bóg wtrąca grzech człowieka, a samego człowieka zbawia. Nie? To ludzie, a nie grzechy znajdują się w piekle. To nie cudzołóstwo jest w piekle, ale cudzołożnicy. To nie kłamstwo jest w piekle, ale kłamcy. I ludzie, o których mówi tutaj psalmista, wydaje się, że to są ci sami ludzie, o których Chrystus mówi w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale. Nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. I to są słowa, które Jezus wypowie do ludzi, a nie do ich grzechów. Jezus nie mówi, idźcie precz ode mnie grzechy, a wy, którzy je popełniacie, chodźcie w przybytki mojego Ojca w niebie. Ale zwróćcie uwagę też na to, że tylko ten, kto jest sprawiedliwy, tylko ten, kto jest bezgrzeszny, może słusznie oskarżać niesprawiedliwych. Tylko ktoś, kto jest niewinny, tylko ktoś, kto jest bezgrzeszny, może modlić się w taki sposób, jak modli się psalmista w tym psalmie. Czyli ten psalm, psalm 5, jest modlitwą niewinnego człowieka. Jest modlitwą niewinnego człowieka. I oczywiście wiemy, że autorem psalmu jest Dawid. Wiemy również, że przecież Dawid nie był niewinny. Jak więc modlić się w taki sposób? I musimy pamiętać, żeby to zrozumieć, musimy pamiętać, że Dawid był namaszczonym królem. Nie, że Dawid był potomkiem, był typem, był obrazem Chrystusa, większego króla. I można powiedzieć, że Chrystus był w Dawidzie, stąd wrogowie Dawida byli wrogami Chrystusa. Czyli niewinny Chrystus modlił się słowami tego psalmu wraz z Dawidem. Czyli to sam Bóg, można powiedzieć, oskarża bezbożnych ludzi, wrogów Bożej sprawy z powodu ich win. I znowu jeszcze, idąc jeszcze w głąb tego, co powiedziałem. Żeby dobrze zrozumieć te słowa, musimy zrozumieć, czym generalnie są psalmy. Nie warto tutaj też na tym, tutaj się zatrzymać w tym momencie. Psalmy, zwróćcie uwagę, to coś więcej niż modlitewnik. To coś więcej niż słowa modlitwy męża, tak jak o Dawidzie się mówi, nie? Męża wedle Bożego upodobania. Psalmy są Słowem Bożym. Psalmy są Słowem Bożym. Zatem możemy powiedzieć, że psalmy to modlitwy Boże kierowane do Boga. I teraz, no, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, żeby Bóg modlił się do samego siebie? Bóg modli się do Boga? I znowu bardziej zrozumiałe to się staje, kiedy uświadomimy sobie, że prawdziwej modlitwy może nas nauczyć tylko Syn Boży. Tylko Chrystus. I zatem psalmy, tak jak już wcześniej wspomniałem, są słowami, są modlitwami Syna Bożego, który żyje z nami, z ludźmi, do Boga, który żyje w wieczności. Czyli w psalmach Chrystus, słowami między innymi Dawida, autorstwa, połowa psalmów jest tak mniej więcej autorstwa Dawida, Chrystus słowami Dawida przynosi do Boga cierpienie, radość, rękę, nadzieję ludzi, nie? Czyli nas, jako nasz reprezentant, jako ten, który stał się człowiekiem. On poznał te rzeczy o wiele lepiej niż my. Sam Chrystus zanosił więc te modlitwy do Ojca w swoim poprzedniku Dawidzie. Gdybyśmy to my prosili o zniszczenie, tak jak tutaj niektórzy mówią, no to w takim razie ja też się tak pomodlę jak Dawid, nie? Gdybyśmy my modlili się o zniszczenie naszego jakiegoś prywatnego, osobistego wroga, gdybyśmy to my go przeklinali, byłby to grzech. Byłby to grzech. Czym innym jest jednak, kiedy Książę Pokoju prosi Boga o zniszczenie wrogów Ewangelii. I zwróćcie uwagę, że ci wrogowie, o których tutaj w tym psalmie się wspomina, to nie są jacyś prywatni nieprzyjaciele. To nie są jacyś ludzie, którzy, nie wiem, tobie w mailu napisali, że jesteś wredny albo że masz nieświeży oddech i wtedy złorzeczysz, bo tutaj psalmista złorzeczy też swoim wrogom, nie? To ty też sobie możesz tutaj pozłorzeczyć swoim jakimś osobistym nieprzyjaciołom. Chodzi raczej o wrogów Bożej sprawy. Chodzi o wrogów Bożej sprawy. I zobaczcie, modlący się w psalmie nie bierze sprawy w swoje ręce, ale właśnie zemstę powierza Bogu. I teraz możemy się, być może już pojawiły się w waszych myślach pytania typu, no to jak to jest z tymi słynnymi stwierdzeniami, że przecież Bóg kocha grzesznika, ale nienawidzi grzechu. Przecież Bóg kocha każdego człowieka. Jakże więc psalmista może mówić, że Bóg kogokolwiek może nienawidzić? I powiedzieliśmy już, że w świetle psalmu 5 popełniamy błąd, jeżeli radykalnie oddzielamy grzech od człowieka, który go popełnia. I oczywiście Bóg kocha wszystkich ludzi w ogólnym sensie, możemy powiedzieć. Nie inaczej Chrystus nie wzywałby nas chociażby do miłowania nieprzyjaciół. Nie wzywałby nas do tego, gdyby sam ich w pewnym ogólnym sensie nie kochał. Bóg kocha nieprzyjaciół, po pierwsze ze względu na to, kim On jest, po drugie wbrew temu, kim oni są. Ale zauważmy, Bóg miłuje kogo? Nieprzyjaciół. Bóg miłuje nieprzyjaciół, tych, których końcem jest zniszczenie, oddzielenie na wieki od Bożej obecności. Także paradoksalnie można by powiedzieć, że Bóg kocha tych, których nienawidzi. W tym sensie, że traktuje ich o wiele lepiej, niż na to zasługują. Daje im życie, daje im zdrowie, zsyła słońce, deszcz. To wszystko są wyjątkowymi dowodami miłości, tej powszechnej łaski, również dla ludzi bezbożnych, dla wrogów Ewangelii. Także pamiętajmy, że ta nienawiść Boża, o której czytamy w psalmie, to nie jest tak jak w naszym przypadku. Nie? To nie jest jakiś kaprys, to nie jest jakiś nastrój, z którymi często my mamy do czynienia, kiedy mówimy, że a nienawidzę tego, czy nienawidzę tamtej. Nie chodzi o nastrój, ani uczucie. Chodzi o, można powiedzieć w ogólnym sensie, o Bożą przychylność lub jej brak w stosunku do pewnych ludzi. Z drugiej strony musimy jednak pamiętać o przymierzowym kontekście psalmów. Nie? Pamiętajmy, że czym są psalmy. Psalmy są nie tylko modlitewnikiem, ale są też pieśniami wojennymi ludu przymierza, które są pisane w kontekście duchowej wojny z ludem, który jest poza przymierzem, który podnosi często właśnie pięści przeciwko niebu, przeciwko Bogu. Dlatego Pismo Święte, kiedy mówi o Bożej miłości, bardzo często ma właśnie na myśli tą miłość przymierzową, tą miłość szczególną, miłość w Chrystusie, którą objęta jest oblubienica, czyli Kościół. I o tym warto pamiętać, że Chrystus obdarzył miłością oblubienicę, miłością, której nie wylał, można powiedzieć, na inne kobiety, nie? Na inne religie, na inne filozofie. W tym sensie możemy powiedzieć o Chrystusie, że jest monogamistą, nie? Że nie obdarzył miłością przymierzową innych światopoglądów czy religii, tak jak mąż, kochając swoją żonę, również, można powiedzieć, miłuje bliźnich, miłuje nieprzyjaciół, ale nie jest to ta szczególna przymierzowa miłość, którą powinien obdarzać swoją żonę. Jakiś czas temu miałem wykład taki ewangelizacyjny dla niewierzących ludzi. I po wykładzie mieliśmy rozmowę z kilkoma osobami. W tej rozmowie uczestniczył jeden chłopak, który był ateistą. I pamiętam, że rozmowa toczyła się na temat tolerancji. No i ten chłopak zarzucił mi, że zobacz, jaki ten wasz Bóg jest tolerancyjny, nie? I akurat tutaj przywołał słowa psalmu, nie? No zobacz, jak mówi tutaj o tych, którzy się z nim nie zgadzają, nie? Że ich nienawidzi, że ich zniszczy. Co to za Bóg? Także widać, że czuł się chyba tak lekko urażony, że Bóg w taki sposób mówi między innymi o nim. No i wiecie, zależy mi na tym, żeby Kościół w Gdańsku rósł, żeby ludzi przebywało, więc odpowiedziałem mu, słuchaj, bardzo dobrze, że tak mówi o tobie. Nie? Bardzo dobrze, że tak mówi o tobie, bo to pokazuje, jaki jest Boży stosunek do ludzi, którzy z nim walczą. I być może to służy też temu, żeby ci ludzie w jakiś sposób się upamiętali i zobaczyli, że to nie jest jakiś taki słodki Bóg, którego często sobie wyobrażają. Jeżeli ty oczekujesz, że ja będę tolerancyjny wobec ciebie, to oczekuję, że ty będziesz tolerancyjny wobec mnie i dasz mi prawo mówić na ten temat, jaki jest Bóg Biblii. Jak więc, może takie teraz praktyczne pytanie, jak więc dzielić się w takim razie z Ewangelią, jeżeli mówienie na prawo i lewo, wszędzie wobec, że o, Bóg kocha wszystkich, bez względu na to, jaki jesteś. Jak w takim razie dzielić się Ewangelią? Myślę, że powinniśmy przede wszystkim właśnie wskazywać na tą powszechną łaskę. Tą powszechną miłość Bożą do stworzenia, ale jednocześnie na bunt. Na bunt stworzenia w Adamie i potrzebę Zbawiciela, którym jest Chrystus. Nie? Na obiektywne dzieło Chrystusa na krzyżu, na Jego zmartwychwstanie i na to, jaka powinna być nasza odpowiedź na Ewangelię. Pamiętajmy raz jeszcze, że psalmy nie są wyrazem jakichś emocjonalnych przeżyć jednostek, które żyły tysiące lat temu. Całe Pismo przeczy temu. Psalmy to nie jest jakaś poezja śpiewana, tak jak lubimy sobie posłuchać, nie wiem, poezji śpiewanej kogo, Antoniny Krzysztoń czy Grzegorza Turnała i sobie myślimy, o, psalmy to też takie fajne, sobie wezmę gitarkę i na jakimś wieczorku poetyckim sobie zaśpiewam jakiś psalm. Nie? Psalmy to nie jest poezja śpiewana, to są pieśni wojenne. To są pieśni wojenne. I myślę, że nie jeden z nas, modląc się słowami psalmów, w pewnym momencie się zatrzymał z myślą właśnie taką, że no ale zaraz, ja nie potrafię modlić się słowami ukaż ich Boże. Mówię również o swoim doświadczeniu. Zatrzymujemy się i myślimy, nie potrafię w taki sposób się modlić. Ukaż ich Boże, niech padną przez własne knowania z powodu licznych przestępstw, odtrąć ich, gdyż zbuntowali się przeciwko Tobie. Ale uważajmy, żebyśmy nie traktowali psalmów jako naszych prywatnych modlitw zgodnych z naszymi nastrojami. Ja czasami w taki sposób podchodzimy do psalmu. Ja tego nie czuję, ten psalm akurat nie wyraża moich emocji, sięgnę do innego. Psalmy to nie są jedynie wyrazy jakichś emocjonalnych nastrojów Dawida. Zobaczmy, jak Chrystus używał psalmów. Jak często pojawiały się psalmy w czasie Jego służby. Jak gdzieś przeczytałem około... Stary Testament jest przywoływany około 300 razy w Nowym Testamencie, z czego 40% to są odwołania właśnie do psalmów. Chrystus w Ewangeliach odnosi się do psalmów ponad 50 razy. Psalmy stanowiły, można powiedzieć, integralną część Jego służby. Modlił się psalmami w synagodze, odwoływał się do psalmów w czasie debat z faryzeuszami. Nie powoływałby się na nie, gdyby były jedynie jakimś wyrazem emocjonalnych nastrojów Dawida. Cytował je, mówił słowami psalmów, tak jakby były jego słowami, bo tak rzeczywiście jest, tak rzeczywiście było. Śpiewał psalmy, na przykład po wieczerzy. I wątpliwość teraz, która się pojawia właśnie w takim momencie, jest taka: jeżeli słowa psalmów to rzeczywiście słowa Chrystusa, to jak rozumieć wyrażone w psalmach cierpienia Dawida, które czasami są konsekwencjami jego grzechów? Jak rozumieć słowa o upadkach psalmisty, jego prośbę o przebaczenie? Przecież wiemy, że Chrystus był bezgrzeszny. Jakże Chrystus mógłby się modlić: Boże, przebacz mi? Na przykład psalm pokutny, nie? Psalm 51. No i odpowiedź na to, myślę, jest dwojaka. Po pierwsze, rzeczywiście w historycznym kontekście psalmy opisują realne, rzeczywiste grzechy Dawida, które popełnił. Po drugie, właśnie to, jak w takim razie dotyczą one bezgrzesznego Chrystusa? No i rozwiązaniem, można powiedzieć, znów jest krzyż. Rozwiązaniem jest krzyż. Chrystus wisiał i cierpiał na krzyżu za grzechy swojego ludu. Można powiedzieć, że wziął na siebie naszą winę i utożsamił się z nią tak bardzo, jakby była jego własną. Nowy Testament, drugi list do Koryntian, piąty rozdział, mówi, że Bóg tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Nasze grzechy, można powiedzieć, stały się tak bardzo integralną częścią Syna Bożego, że w psalmach nazywa je moimi grzechami. Jak używać psalmów w Kościele? Powiedzieliśmy już, że psalmy to pieśni wojenne Bożej Armii. Są zanoszone w naszym imieniu przez głowę Armii Bożej. I odpowiedzialnością każdego z nas jest psalmy poznawać. Jeżeli armia nie słucha wezwań do walki, do bitwy swojej głowy, swojego kapitana, swojego dowódcy, jak mogłaby podążać za nim w walce? Dlatego powinniśmy znać psalmy, powinniśmy śpiewać, abyśmy dojrzewali, dorastali w humanskości. Kościół, który lekceważy psalmy, to kościół, który nie jest przygotowany na bitwę. To jest kościół zniewieściały, nie znów, żebym coś miał do kobiet, ale zniewieścienie nie jest adekwatną cechą dla mężczyzny, ale dla kobiety. Kościół, który lekceważy psalmy, to kościół zniewieściały, kościół pełen sentymentalnych, jakichś duchowych, w cudzysłowie, chrześcijan, którzy mówią o słodkim Jezusie. Zwróćmy uwagę, że psalmy to pieśni wojenne, ale psalmy to nie tylko pieśni wojenne dla Kościoła, to również sygnał dla niewierzących, nie? Dla tych, którzy są nieprzyjaciółmi Chrystusa. To modlitwy, dlatego że modlitwy, które są zanoszone w psalmach, z pewnością będą wysłuchane. Wrogowie Jezusa rzeczywiście będą pokonani. I psalmy, kiedy czasami zdarza się, że niewierzący ludzie, jeżeli już czytają Biblię, to albo to jest Apokalipsa oczywiście, albo psalmy. Nie? I bywa tak, że właśnie psalmy są takim dobrym ostrzeżeniem, taką dobrą inspiracją do tego, żeby rzeczywiście w Bogu szukać schronienia. I zamiast wstydzić się słów psalmu, tak jak teraz czytaliśmy, psalm 5, który mówi o klęsce nad wrogami Bożej sprawy, zamiast wstydzić się, bo czasami bywa tak, nie, że unikamy tego typu słów, trochę są dla nas takie niewygodne. Powinniśmy głośno czytać, głośno śpiewać. Także tak jak powiedziałem, psalmy to nie są jedynie takie dewocyjne pieśni powstały na zielonych pastwiskach w stylu jakiejś poezji śpiewanej. W rzeczywistości Dawid pisał te pieśni po swojej królewskiej ordynacji. I ta świadomość też może w jakiś sposób podnieść współczesny Kościół z jakiegoś letargu duchowego. Także nie chodzi o to, czy psalmy dokładnie w 100% odzwierciedlają aktualny stan naszych uczuć. Czasami musimy modlić się wbrew temu, co czujemy w sercu. W modlitwie są ważne, można powiedzieć tak w ogólnym sensie już, dwie rzeczy. To, co jest nam bliskie i to, co chcemy zamieść Bogu. Nie? Na tym się chyba najbardziej skupiamy. Na naszej szczerości, na naszych emocjach, na aktualnych sprawach w naszym życiu, które chcemy Bogu przynieść. I to nie jest złe. To nie jest złe. Powinniśmy tak robić. Gorzej, jeżeli na tym się wszystko kończy. Bo jest też drugi aspekt modlitwy. Drugi aspekt modlitwy, który wydaje się pomijany, to taki, że powinniśmy modlić się o to, o co Bóg chce być proszony. I znów, dla nas to nie jest łatwe do przełknięcia, ponieważ często, zobaczcie, cały czas wolimy spoglądać na siebie. Właśnie na nasze problemy, na nasze emocje, ale Bóg, można powiedzieć, chce nam odebrać nasz egocentryzm i takie zamiłowanie do niezależności, chociażby w doktrynie wybrania. Nie? To jako kalwiniści to możemy jeszcze przekonać, tak? Zbawienie zależy od Bożej łaski, wszystko zależy od Boga. Ale modlitwa? Czy tu też jakby mamy się podporządkować Bogu? Dietrich Bonhoeffer powiedział na ten temat takie zdanie. Pamiętajmy, że nie ubóstwo naszego serca, ale bogactwo Słowa Bożego powinno określać naszą modlitwę. Nie ubóstwo naszego serca, ale bogactwo Słowa Bożego powinno określać naszą modlitwę. I zobaczcie, że taki aspekt ma właśnie chociażby modlitwa pańska. Ojcze nasz, nie? Dzisiaj mieliśmy czytanie z Ewangelii Mateusza na ten temat. Modlitwa pańska uczy nas między innymi tego, o co Bóg chce, abyśmy Go prosili. Uczniowie potrzebowali uczyć się modlić we właściwy sposób. Psalmy również właśnie stanowią taką dobrą lekcję, dobry elementarz właściwej modlitwy. Jeden z teologów zauważył, że schemat modlitwy pańskiej, modlitwy Ojcze Nasz, jest takim, można powiedzieć, wyrażeniem w pigułce schematu psalmów. I nic dziwnego, że Chrystus na pytanie uczniów: Panie, naucz nas modlić się. Sięga właśnie do wzoru modlitw, czyli do pieśni, które Kościół już posiadał. Cały schemat Księgi Psalmów wyraził w tej krótkiej modlitwie pańskiej. Skoro więc Biblia zawiera modlitewnik, to płynie stąd wniosek, że Słowem Bożym jest nie tylko to Słowo, które Bóg chce nam powiedzieć, ale też to Słowo, które chce od nas usłyszeć. My mamy modlitewnik natchniony, modlitewnik, który jest Słowem Bożym. Kiedyś w kościele na wschodzie, nie? Mówiło się, że znajomość, jak to nazywało się psalmy, całego Dawida była warunkiem piastowania urzędu kościelnego. Nie wiem, czy ktoś z nas zdał egzamin pastorski, gdyby to dzisiaj było warunkiem ordynacyjnym. Hieronim mówił, że za jego czasów można było usłyszeć śpiew psalmów na polach, na ogrodach. Psał też właśnie wypełniał życie pierwszych chrześcijan. I na koniec zastosowanie z tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy. Po pierwsze, uczmy się modlić psalmami. Dobrze jest wyrobić sobie taki nawyk nawet codziennego czytania psalmów. Uczyńmy je swoimi modlitwami. Uczmy się modlić słowami psalmów w Chrystusie. Spoglądać na nie właśnie jako słowa Syna Bożego skierowane do Ojca. Syna, który stał się człowiekiem, który doświadczył nawet więcej, aniżeli my doświadczyliśmy, czy doświadczamy. Po drugie, psalmy wskazują na fakt, że duchowa walka, na której jesteśmy, w której uczestniczymy, jest realna. Ja po przeczytaniu psalmu 5 myślę, że powinniśmy otrzeźwieć z takiej nonszalancji. Jeżeli chrześcijaństwo traktowaliśmy jako taką fajną zabawę z przyjaciółmi, bo chrześcijanie to są tacy fajni ludzie, z którymi można pójść na piwo albo zjeść obiad, też to też jest dobre i fajne, ale jeżeli na tym to wszystko się kończyło, to psalm 5 powinien nas obudzić. Jeżeli ktoś traktuje chrześcijaństwo jako klub miłośników słodkiego Jezusa, no to będzie się wzdragał rzeczywiście przed takimi słowami, jak dzisiaj czytaliśmy. I na koniec, ostatnia rzecz. Ten psalm mówi nam, na to też zwróćmy uwagę, że jest ogromna różnica między człowiekiem miłym Bogu, a człowiekiem, który czyni nieprawość. 13 werset. Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego. Osłaniasz go życzliwością, jakby tarczą. Więc zwróćcie uwagę na ten kontrast między bezbożnymi, których psalmista opisuje od 6 do 8 wersety i potem w 10, a końcówką, 12 i 13 wersetem. I w istocie można powiedzieć, że to jest ta najważniejsza klasyfikacja ludzkości na pobożnych i bezbożnych. Ostatecznie nie chodzi o to, czy ktoś jest czarny, biały, Polakiem czy Amerykaninem, ale to jest ta ostateczna klasyfikacja, która decyduje o wszystkim. Także z jednej strony baczmy, abyśmy należeli do tych, którzy są osłonięci tą Bożą życzliwością, o której mówi końcówka tego psalmu. Z drugiej strony zachęcajmy naszych bliskich, naszych przyjaciół do tego, żeby szukali właśnie ratunku, schronienia w Chrystusie, w Jego krzyżu, w Jego dziele zbawienia. Amen. Thank you.